to są jakieś oczekiwania.
Kebaby znaczy to, to bardziej chyba ta, uczciwie powiem, niemiecka jest kuchnia.
Tragedia. Jakbym miał tylko
po tym...
Döner.
Ja, że też
turecka, turecka, nie syryjska.
No. Tak? No jesteś pewien?
Znaczy, no, to lawasz, nie, Fenicja to jest libańska, że to jest
libańska.
Libańska, tak.
That's right. A nie było no, tak, że na Saskiej Kępie też oni mieli taki mały punkcik?
Ale nie, to nie jest, jest, to nie jest Fenicja. To
nie, jest Fenicja tam.
To jest Fenicja? Nie,
tylko ona jest prawie na samym początku francuskiej.
Tak, tak, zgadza się.
A, okej, okay, okej. Okay,
no. I tam jest lepiej. Miejscu. Być może to zależy tak właśnie z franczyzą, że na przykład w zależności kto prowadzi punkt, to taka jest jakość.
Ja tam... A to jest franczyza, myślisz?
Nie wiem, ja sobie żartuję, okay. Ale...
ja tam byłem w środku lata w tej Fenicji na Saskiej Kępie. Był jakiś niedzielny taki festyn i nie dość, że było mega gorące, jak to w to lata, to ci kolesie w środku, tam w środku bez kitu, z tymi kurde, bo to jest małe pomieszczenie, z tymi piecami, no nie wiem, takimi grillami, tam było bez kitu, 40 parę stopni po prostu.
No ci oni kolesie... się czuli jak u siebie.
No nie, właśnie, no, nie wyglądali
bez koszulek, dobrze. Bez koszulek i od razu dodawali coś od siebie.
Nice, glutaminian soru spod pachy.
Ach, Boże, dobra.
Tyskniście? No,
pierwszy raz w nowym roku się spotykamy w interpretacjach dowolnych. Dzisiaj pogadamy o...
Bo to jeden z poważniejszych tematów, tak mi się wydaje, w historii w ogóle. Znaczy tak mi się wydaje, sądzisz, że jeśli chodzi o taką kaliber.
Bo Kuba chce gadać o ekonomii, kryzysie, krachach ekonomicznych.
No to nie, ogóle... to nie, to gadajmy o tym następnym razem, bo ja teraz robię sobie masterclass z ekonomii. To ja bardzo chętnie podzielę się z...
Ale taki z YouTube'a, tak?
No, z torrenta, ale ten, wytnij to.
ale ja w ogóle mam do Kuby pytanie na początek. Ty, o co chodzi z tramwajami we Wrocławiu? Bo to się z wykopu rozlało jakoś na co, całą Polskę.
Musisz mnie prowadzić w temat, dlatego że ja czasami nie trafiałem do nich.
Chodzi o to, że... codziennie albo zderzają się tramwaje, albo jakiś tramwaj wypada z szyn, albo jest jakiś wypadek z udziałem tramwaju.
Znaczy, o tym się mówi od dawna, że akurat rzeczywiście...
Są, wiesz, memy bez przerwy, że tam jest wiceprezydent Poznania zdenerwowany na konferencji, jest podpisane jebnięcia nie ma, jebnięcie wymyśliliście wy, dziennikarze. I te z kotem nie, że ważne, że kot jest szczęśliwy, bo ten wasz prezydent kota przygarnął, a tramwaje...
Znaczy wiesz, no wasz jak wasz, no to, że ja urodziłem się w Wrocławiu, mieszkałem dużo lat, za moich czasów to było dwóch prezydentów takich w miarę znanych, bo oni też zasłynęli na arenie ogólnopolskiej, czyli Bogdan Zdrojewski oraz Rafał Dudkiewicz. Mhm.
Także teraz, Dudkiewicz to był jakoś super długo, nie?
To był bardzo długo, tak. I to był właśnie takie, mówiono, że to jest rzeczywiście głos ludu, społeczności lokalnej, bo miał bardzo duże poparcie, no ale wraz z upływem lat władza w jakimś stopniu korumpuje, nie chcę nadużywać tego słowa, no ale w jakimś sensie dewaluuje,
tak. Jak często używa namiotła.
Tak. Natomiast problem tramwajów i infrastruktury wokół nich jest znany od, wiesz, dawna we Wrocławiu, a abstrahując od tego, że zdarzają się wypadki, to jeszcze sama jakość tego taboru, chociaż taboru jak taboru, myślę, że dzisiaj się to zmieniło, ale generalnie samej infrastruktury w rozumieniu szyn...
Nie, tabor jest chyba spoko. Ja tabor byłem we Wrocławiu, jest to tam jeżdżą nowe tramwaje.
Tak. Tylko... Ale dzisiaj właśnie kwestia jest pewnie szyn i kwestia jest tego, jak wygląda od strony urbanistycznej, to znaczy to, że tak jak czasami rozmawialiśmy, porównując Warszawę do Wrocławia, gdzie masz bardzo długie aleje.
W Warszawie,
tak, w wyniku jakby uwarunkowań historycznych, to tam masz, wiesz, skręty, owęty, pętle, po prostu jak na Tour de France i zanim dojedziesz z punktu A do punktu B, to
w Krakowie też tak masz, jakoś Kraków nie ma, jest mniejszym miastem, nie, ale nie ma takiej...
Może to wina Niemców.
Tak.
Kraków może mieć po prostu większe budżety na tramwaje, wiesz, mają większe normy, bo to jednak oni dbają o wszystko, tam wszystko jest dopasowane do siebie, wygląda tak, wiesz, zabytkowo. Nie wiem, Krakowie? Jak tam... No tak, no tam, wiesz.
W Krakowie wszystko, o wszystko dbają, o bezdomnych też słyszałem, że dbają.
A i jak dbają o nich?
No, że na przykład... Po prostu próbują ich, wiesz, anihilacja jakaś taka.
Tak, anihilacja bezdomnych.
Mieliśmy o tym rozmawiać, że przecież dbają o nich w ten sposób, żeby nie zaburzali jakby ekosystemu i takiej homeostazy w oczach turystów, którzy przychodzą tam, chcą się zrelaksować na plantach, usiąść, napić na przykład kieliszka wina, chardonnay.
W plantach?
Plantach. Natomiast no tam na przykład jak obok jest jakiś nie do końca domyty gentleman, no to powinien zniknąć. I to jest pierwszy plan całego planu takiego, który jest chyba inspirowany właśnie historią, bo drugi są właśnie niepełnosprawni, trzeci w kolejce są kobiety, trzecie w kolejce. Także Kraków myślę, że jest taka awangardą, jeśli chodzi o dbają o różne rzeczy.
To co, zaczynamy od początku odcinek? Siema, interpretacje dowolne, pierwsza z 2020.
Ja byłem w Krakowie ostatnio, jest super. I rzeczywiście...
Zwłaszcza na rynku. Nie przestrzeń tak wykwintna.
Wiesz, to rynek był jedynym miejscem, które właśnie zrobił na mnie bardzo złe wrażenie, ponieważ nie tylko było mnóstwo ludzi, ale było też RMF FM.
Udało ci się zauważyć na przykład Kościół Mariacki, czy ktoś ci zasłaniał?
No nie było aż tak źle, no. Ja rozumiem, o co ci chodzi. Rzeczywiście jest bardzo dużo turystów, no, ale to jest też turystyczne miasto.
Zanim raz jak byłem w Krakowie, to odkryłem, że nad Sukiennicami jest ciekawa restauracja, do której w sumie macie ten...
Nad Sukiennicami?
No jakby jest...
Piętro jakieś?
No tak, okay. Właśnie o to chodzi, że tam masz piętro. Jest wejście w ogóle chyba przez muzeum bodajże tam, czy coś w tym stylu. Chodzi sobie po schodach i możesz sobie na tarasie wypić kawkę albo herbatkę, zjeść sobie ciastko, nie WZ-kę, ponieważ to w Warszawie, ale ten, bardzo ładny widok, też jakby ludzi nie za dużo,
no tak, na dole, więc, na
więc polecam. Pozdrawiam tą restaurację,
nie pamiętam. Strona internetowa, proszę podaj.
Właśnie kurde.
www.nadsukiennicami.pl.
Pierwszy odcinek roku 2020 sponsorowany przez restaurację Nad Sukiennicami.
I jeszcze świetny napój, Red Bull, tak, polecamy. Tak, żeby w ogóle chcieliśmy ogłosić, że nowy sezon jest sponsorowany przez Red Bulla, dlatego, że to jest idealny sposób jakby product placementu. Bardzo dobra widoczność ekspozycja marki, także.
Tak, no, tak, 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 bo jest wizualna marka w podcaście idealna. Kuba, to ty nadaj w takim razie jakiś, ja mam różne sobie, powynajdywałem rzeczy takie ciekawostkowe bardziej, różne potyczki człowieka z ekonomią na tle historii, ale rozumiem, że ty jakoś chcesz zahaczyć o coś bardziej.
Wiesz co, moja refleksja jest chyba, znaczy to było zderzenie refleksji osobistej z tym, co potencjalnie w tej chwili się objawia w jakimś takim dyskursie medialnym. Nie tylko medialnym, ale też popkulturowym. Najpierw zacznę od tego osobistego. To znaczy, ja mam czasami taką refleksję, że człowiek pracuje kupę lat, potencjalnie rzekomo jest coraz lepiej ekonomicznie. To znaczy, jak nie wiem, miałbym zaglądać w swój własny portfel, to poniekąd jest lepiej. Ale jak zderzam to z taką rzeczywistością, czy siłą nabywczą pieniądza i nawet właśnie wy jesteście pewnie już bogaci, jesteście posiadaczami jakichś nieruchomości. Ja jestem wciąż nieposiadaczem nieruchomości. Dość już starawym. I teraz zawsze miałem z tym problem, żeby wreszcie wziąć na siebie ten bagaż i mówiłem sobie...
Kredyt.
Tak, mówiłem sobie, pewnie będzie taki moment, w którym na przykład na jakichś preferencyjnych warunkach albo niewiele będę musiał wziąć tego kredytu, będzie też jakiś kryzys, będzie mnie w cudzysłowie stać bardziej, tak? I widzę, że w zasadzie to jest taki króliczek, który się oddala. To znaczy i tak musiałbym popełnić ten cyrograf i wziąć takie jakieś poważniejsze zaplecze finansowe. I to była ta refleksja, jak zobaczyłem w CNN, ten artykuł chyba to był z CNN, który mówi o kondycji finansowej milenialsów, jak milenialsi mają gorzej niż swoi rodzice. Czyli na papierze wszystko wygląda fajnie, bo są bardziej wykształceni, mają dostęp do coraz nowych możliwości, promocji, pieniędzy, etc. Ale nie stać ich na kupno domu, a ich ojców, czy dziadków, to dla nich to było normalne, że posiadali swoje...
Nawet to się bierze z nawyków, które mają w sobie po prostu.
Pewnie też,
bo weź pod uwagę, że na przykład za czasów ich rodziców nie było Spotify'a, Netflixa i innych takich drobnych opłat i wiesz, oni zbierali, że tak powiem, grosik do grosza i była...
Ale tu dotknąłeś właśnie...
Przysłowiowa kokosza.
To dotknąłeś sedna, moim zdaniem, to co powiedziałeś.
Że co, że nawyki...
Nawyki, ale nawyki, które są wynikiem pewnej struktury systemu ekonomicznego.
Znaczy, inna kwestia jest taka, ostatnio coś mnie zainspirowało, to będzie bardzo abstrakcyjne, co powiem, ale obejrzałem sobie Śmiechu Warte na YouTubie. Nie, już nie będę wchodzić dlaczego.
Bardzo dużo czasu chyba, ziomek wolnego.
Śmiechu Warte.
Tak, ale tam właśnie był segment, że można było wygrać mieszkanie, które było warte, nie wiem...
20,
no, okay, no właśnie, no. To
tak, że z kieszeni
tyle, teraz byś parsknął na to,
no,
albo
gdyby ktoś
byś
mi powiedział, że wiesz...
13-metrowe mieszkanie na Wawrze.
No, raczej pod Wawrem bym powiedział, ale wiesz, gdzieś tam po prostu nie było więcej na pewno niż 50 tysięcy, co nie? I...
Jest wehikuł czasu?
No... W ogóle wyobrażacie sobie mieszkanie kupić aktualnie za taką kwotę?
No dobra, to są dość proste mechanizmy, powiedzmy, jest po prostu inflacja, pieniądz.
No tak, no, no wiesz, generalnie ekonomia cały czas ewoluuje, tak? No, no ale wracając, ale zacz, jakby opcja była taka, że właśnie oni nie mieli tych, bo mówi się, że oj, bo Spotify, bo kurde, czyli inna jest kwestia taka na przykład, że też nie było Starbucksa, co nie, jakby taki, czy tam jakichś innych takich rzeczy. No. Poczekaj. I no i tam wiesz, no sorry, ale w Starbucksie płacisz dychę albo 20 zł za kubek kawy.
For jak, sure. Jak pije... Mniejszy styl życia. No tak. Ale jeśli mogę, żeby mi nie uciekły dwie myśli, że raz dokończę to wprowadzenie, a później będę chciał się odnieść do tego, co powiedziałeś i później oddaję wam głos, wychodzę ze studia, bo to nie chcę was słuchać, bo lubię być w własnej bańce. Generalnie, czyli to jedna rzecz, to jest taka refleksja prywatna. Refleksja medialna to to, że rzeczywiście pojawia się, nie wiem, fundusz monetarny, ten międzynarodowy, który mówi o tym, że jest ryzyko, że wróci kryzys z lat 20. Głównie wynika to z tego, że coraz większa jest rozbieżność pomiędzy, taka dysproporcja pomiędzy rozwarstwieniem społecznym. Tak?
No, czyli znikanie klasy średniej.
Znikanie klasy średniej, powiększanie się klasy w ogóle ubogich ludzi. Mhm. No i trzecia rzecz na takim poziomie już niemedialnym i nieinstytucjonalnym, to jest popkulturowe. Bo zobaczcie, dwa w sumie istotne filmy, jeżeli nie najważniejsze filmy zeszłego roku, czyli Parasite i Joker, to są filmy o rewolcie społecznej.
No ale Joker jest bardziej... no dobra. No,
trochę tak, ale to na różnych poziomach.
Jest. No, Parasite jest stricte, ale Joker jest bardziej, powiedzmy, kulturowo takim...
Nie, Joker ma sobie sporo...
Dlatego się z tego wycofałem, jakby zgoda.
W sensie na takim buncie społecznym. I tym zamknę to jakby wstęp, dlaczego chciałem o tym porozmawiać, a teraz jeszcze odnoszę do tego, co powiedział Marcin, bo to jest bardzo ciekawe, w kontekście właśnie tych nawyków, które się zmieniają, które powodują, że trochę inaczej wydajemy pieniądze, ale nawet nie dlatego, że jesteśmy, nie wiem, leniwi, lubimy, tylko właśnie system, który został stworzony, jest tą pokusą, która wyciąga te pieniądze, ale nie tylko na poziomie takich bardzo małych rozrywek, jak kupno kawy w Starbucksie czy Netflix, ale też to, co jest ciekawe, że dopiero wynalazkiem niedawnych lat są patenty i prawa autorskie. Kiedyś ich nie było. Zobaczcie, one są wszędzie, tak? Musisz za to cały czas płacić. Kiedyś tego nie było.
Zabawne, w tym... wczoraj ten czytałem właśnie, że 2020 jest rokiem praw autorskich w ogóle.
Więc wiecie, nam wyciekają te pieniądze, a nie przybywają, nie? Więc to są tego typu historie.
Znaczy, to ja się zgadzam, że to trochę się zmieniła struktura po prostu tego, że rzeczy, które tworzą prawdziwą wartość, były bardziej osiągalne dla tego pokolenia powojennego, czyli właśnie... Zwłaszcza, że patrzymy głównie, te wszystkie analizy patrzą głównie na rynek amerykański, nie? U nas to wyglądało też inaczej, bo były polityczne uwarunkowania zupełnie inne, ale nieruchomości, ziemia, domy, samochody były po prostu dla zwykłego przedstawiciela tego, co się nazywa klasa średnia, były dostępne. Dzisiaj jest tak, że masz w zasięgu ręki rzeczy, które twojemu ojcu, gdyby je zobaczył, byłby po prostu zbielało oko, nie? Czyli elektronikę użytkową, dostęp do kultury swobodny, jakby ten technologiczny, ale z drugiej strony, rzeczy, które właśnie są desygnatem prawdziwej wartości, znaczy takiej wartości, którą rzeczywiście później możesz wymienić na, na trwałą, tak? Są zdrożały do tego stopnia, że rzeczywiście coraz większą ilość ludzi, nawet nie to, że ich nie stać, tylko z jednej strony trochę rezygnują z bezpieczeństwa, które one im daje, ponieważ długo już żyjemy w czasach, powiedzmy, dość dobrych i spokojnych.
Ale niekoniecznie, bo ludzie, generalnie jest pewien defetyzm wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie nie chcą inwestować, wiecie, w rzeczy trwałe, czy jakieś zasoby, na przykład jak nieruchomości, czy nieruchomość, trzymają się nieruchomości, co nie? I ludzie po prostu wolą wydawać kasę na jakieś takie natychmiastowe gratyfikacje.
Ale może ten defetyzm wynika właśnie z takiej obawy o kolejne dni, bo te wszystkie,
oczywiście,
frustracje,
z drugiej strony kontrargumentem na to jest to, że ludzie dzisiaj, ten model ekonomiczny, który sprawiał, że ludzie się wyprowadzali na przedmieścia, kupowali domy i osiadali w nich na całe życie, się nie sprawdza po prostu. Musisz być bardziej mobilny, musisz bardziej być, musisz lepiej się umieć adaptować.
Okej, ale nawet jak zobaczysz, że jest tendencja, że jednak ta nie ma agrokultury, tylko teraz ludzie zaczynają żyć w miastach, to w miastach ludzi młodych nie stać na kupowanie mieszkań bardzo często. Tak? W Niemczech jest ta historia, w której w ogóle była ta tradycja wynajmowania mieszkań, ale w pewnym momencie zrobiło się nawet to już tak na tyle paradoksalne, że nie stać było, czy czynsze były na tyle wysokie, że to w ogóle przestawało mieć rację bytu. Więc...
O tym chciałem powiedzieć, że w Polsce relatywnie bardzo dużo ludzi ma mieszkania. Posiada mieszkania, bo posiada jeszcze na przykład po rodzicach, którzy wykupowali je od spółdzielni.
W Niemczech jest tak, że to w ogóle...
No tak, które są deweloperskie. Wszędzie, pod sprzedaż.
W większości miasta, nie, to nie jest tak, że go
ludzie przecież zaciągają kredyty, które spłacają najmem mieszkań, nie mieszkają w mieszkaniach, które kupują, więc jakby ludzie dalej wiedzą, że to jest i u nas ten obrót jakby, ale są kraje, gdzie zasadniczo się po prostu tego,
ale
nie,
miasta,
tego nie robi.
Ale miasta, Londyn, Berlin, to bogacze mają.
Tak, w ogóle, żeby cię było stać na mieszkanie w mieście, to albo mieszkasz po prostu w dziurze. To jest ten słynny kazus, to też ma, powiedzmy, z 20 lat już, że jak ludzie oglądali Przyjaciół, tak, to jedną z rzeczy, która była najbardziej odrealniona dla ludzi, którzy mieszkali w Nowym Jorku albo zdawali sobie, że ludzi pracujących w tych zawodach, w których oni pracowali, czyli kucharz, aktor, doktor...
archeologiczny muzeum.
No, przedstawiciel, powiedzmy, akademii, absolutnie nie byłoby stać na mieszkania na tym poziomie, a te mieszkania nie były jakieś niesamowite, powiedzmy sobie, były zwykłymi mieszkaniami, ale żeby były zupełnie niedostępne dla ludzi...
Oni byli właścicielami tych mieszkań?
Nie, to nawet nie chodzi o to, ale nawet na najem by ich... nie było stać, że po prostu takie mieszkania, jeżeli były komunalne, to czynsze w nich były takie, że zasadniczo te ludzie z tej klasy nie mieszkali i nie mieszkali w takich mieszkaniach, więc tak, to kurde też, te też działa. Z drugiej strony przecież jest ta kurde plaga, która u mnie, mieszkanie pode mną już jest tak, że ono jest pod Airbnb i są miasta przecież, zwłaszcza te najbardziej turystyczne, gdzie lokalne samorządy chcą w ogóle rezygnować z tego, żeby można było prywatne mieszkanie wynajmować pod Airbnb, ponieważ to jest, z jednej strony jest to tak opłacalne, że żaden normalny lokator nie będzie w stanie płacić takiej ceny za mieszkanie tam, z drugiej strony oznacza to, że żaden normalny lokator nie będzie w stanie płacić takiej ceny i wypiera to po prostu ludzi, którzy mieszkają w tym mieście z możliwości mieszkania w tych miastach.
Absolutnie tak, no, chyba nawet nie wiem, czy nie mieliśmy okazji chwilę rozmawiać też o Paryżu, który miał tego typu walkę, nazwijmy to, za Airbnb, która wygląda troszeczkę tak jak w ogóle walka z tym całą
Uberem i tak, to sharing economy. Tak,
sharing economy. Ale to jest jeden element, czyli jeden element układanki, bo drugi element układanki to są właśnie galopujące ceny w wielkich miastach, bo nawet jak patrzę, mówię znowu z własnej perspektywy i przyglądam się temu, co się dzieje w tak zwanych modnych dzielnicach, nazwijmy je. No, nie wiem, ktoś wymyślił, że są modne dzielnice mniej i bardziej, ale powiedzmy, że te, których mówimy, w której ja mieszkam,
no, Żoliborz,
to jest katastrofa, tak? Znaczy, przeskok cenowy w skali na przykład pół roku, na zasadzie, wiesz, z 11 tysięcy za metr do 13 tysięcy za metr, no to są jakieś, to już się robią ceny za mieszkanie, które ma 50-60 metrów, to się robią prawie milionowe ceny, nie? No to umówmy się, o czym, gdzie jest ta granica, nie? Gdzie jest ta granica pewnego kuriozum, do którego się dochodzi?
Ale to... zobaczcie, jest taka jedna sytuacja, że generalnie jeżeli, bo ceny idą w górę, ludzie też więcej zarabiają, co nie, zawsze można ewentualnie dedukować pieniądze, ale wiem, jak to się kończy, co nie? Jeszcze jest jedna drastyczna zmiana pomiędzy pokoleniem nawet w wieku produkcyjnym w latach 90. a tym, które aktualnie jest. Są oczywiście smartfony i nowe media. Zobaczcie jedną rzecz, że kiedyś generalnie marketing sprowadzał się do prasy, radia, telewizji i billboardów, ewentualnie ulotki, co nie?
Outdooru, no.
Dokładnie, a teraz jesteśmy bombardowani cały czas przez reklamy i to niestety już objęło... Czy stało się takim paradoksem, że na przykład YouTube dla mnie jest bardzo mało przystępnym medium, ponieważ tam, i nawet jeżeli jest jakaś wartościowa treść, no tam w pewnym momencie pojawia się reklama maszynki do golenia, albo wiecie, kurde, jakieś pasy do zębów, albo czegokolwiek.
Ale mówisz o tym w kontekście tego, że jest coraz więcej pokus, które, tak, czy kanałów
dokładnie,
i pokus, które
dokładnie,
atakują...
dokładnie, to jest dokładnie to, chciałem powiedzieć, że jest coraz więcej pokus po prostu, że wiecie, że nagle sobie myślimy, no kurde, ta miesięczna subskrypcja na zestaw do dbania o brodę jest strasznie atrakcyjna, a w sumie to tylko $10, tylko dochodzi do tego jeszcze potem właśnie, nie wiem, mikroopłata na przykład w Pokemonach, co nie,
Tak,
to, o czym
rację.
Mówisz, to są takie właśnie dwie tendencje. Jedna tendencja do tego, że liczba dóbr, które potencjalnie możesz mieć rzekomo za atrakcyjną cenę, jest na tyle duża, że przestajesz kalkulować, tylko tak naprawdę żyjesz takim dniem codziennym i otaczasz się tym wszystkim, a nagle się okazuje, że tego jest na tyle dużo, że to już ma jakąś swoją wagę. A druga to jest ten efekt weblenowski, nie wiem, jak to się nazywa, to jest efekt Weblena, mówi o tym, że na przykład jeżeli pojawiają się osoby, które są w stanie dać więcej za daną, za dany produkt i ofertę, to cena rośnie, tak? A ponieważ jest grono ludzi coraz bogatszych, czyli to rozwarstwienie jest duże, oni dyktują często ceny dla niektórych produktów, które stają się kompletnie już nieosiągalne, tak? I to dotyczy, no, różnych takich, powiedziałbym, rzeczy, które stały się bardziej premium, więc te... to też jest pewien problem, czyli jakby z jednej strony jest dużo produktów, dużo ofert, dużo możliwości, a z drugiej strony są już takie, które odjeżdżają, tak? Odjeżdżają ze względu na to, że cena jest utrzymywana tylko dlatego, że jest jakieś grono osób nielicznych, ale wciąż najbardziej uposażonych, które są w stanie za to dać te pieniądze. To, że to wartość jest, czyli wartość tego w stosunku do ceny jest zupełnie...
Taki, to jest też taki rosnący, długi ogon rzeczy, które... I w ogóle to jest, pewnie nie mam racji, ale mam wrażenie, że to jest jakiś taki segment ekonomii, który dopiero się kształtuje. To znaczy w czasach tych przed rewolucją cyfrową większość rzeczy, które kupowałeś, no mogłeś, nie wiem, mogłeś być bardziej rozrzutny lub nie, ale większość rzeczy, które kupowałeś, mogłeś w najgorszej sytuacji, mogłeś się chociaż zbyć, sprzedać z ogromną nawet stratą wartości, ale one były twoje i byłeś w stanie się ich pozbyć. W tym momencie moczymy, ja myślę, że jest dużo ludzi, dla których to może być, nie wiem, kilkanaście procent nawet ich miesięcznych wydatków na rzeczy, które są absolutnie nie tylko niematerialne, ale w ogóle są usługami tak naprawdę, są dostępem do czegoś.
Patenty, prawa autorskie na przykład właśnie, to jest to, co
tak, 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 tak. I nawet nie chodzi o rzeczy, które, bo... to ci nigdy nie pomoże wytworzyć jakiejś wartości. Można powiedzieć, że nie wiem, przynależność do klubów dżentelmenów w wiktoriańskim Londynie też było czymś, co nie byłeś w stanie tego sprzedać, ale nie to było tylko koszt po prostu, który ponosiłeś za to, żeby móc się... Ale właśnie obracałeś się w jakimś towarzystwie, to też dawało ci jakieś możliwości i jakąś wartość jednak w twoim życiu budowało. Czy dostęp, kurde, do Netflixa... To są jeszcze rzeczy, które przynajmniej dają ci rozrywkę, dają ci relaks, ale jest mnóstwo rzeczy takich, które po prostu są opłatami gdzieś, które kompletnie się rozmywają w tym, że no dobra, to już ponosisz tą opłatę, to nie będziesz się prawda zastanawiał.
Złotówka za przelew, ten, natychmiastowy przelew. Jak na przykład jak ja płacę fakturę z telefon, to oczywiście za każdym razem robię to przez bodajże kolejnego naszego sponsora, Blue Media, który ten, pobiera po złotówkę. Mhm. No i kurde, wiecie, w skali na roku 120 zł. Co ja mówię, 12 zł, ale ten, no w skali paru lat, co nie, mam abonament, nie wiem, dajmy na to...
Dużo robi tych przelewów.
No, mam dużo numerów, co nie, jakby, słuchajcie, jestem młodym prężnym przedsiębiorcą, drugi stonoga po prostu.
No kurde, rzeczy typu, nie wiem, granie na czekanie na przykład, no to jest po prostu coś, co, wiesz, no, czemu
takie, można powiedzieć, że po prostu DLC do życia, co?
Tak, no dokładnie, no, dodatek, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest DLC, no tak, rozszerzenie, powiedzmy, do gry. Skoro jesteśmy przy grach, to ja jak się zastanawiałem nad tymi różnymi rzeczami, Kuba to o tym na pewno nie słyszał, Marcin z kolei na pewno słyszał, o Real Money Auction House w Diablo 3.
No.
Diablo to jest taka
Diablo
gra,
kojarzy,
no okej, biegasz, zabijasz potwory, z potworu wypadają przedmioty. I w kolejnej części z tych gier, no ale sensem gry jest to, że zbierasz te przedmioty i one cię czynią coraz potężniejszym, poza tym zmieniają wygląd, co w ogóle fajne, wiesz, masz ciuchy, tam miecze, różne rzeczy. W kolejnej edycji tej gry doszli do wniosku, że stworzą system, który legalnie pozwoli obracać tymi przedmiotami za prawdziwe pieniądze. To znaczy będzie można je sprzedawać za prawdziwe pieniądze we wbudowanym właśnie takim serwisie aukcyjnym. I była to spektakularna klapa. Jakby to po prostu taka ekonomia soczewkowana, to znaczy nie tylko momentalnie ten rynek się po prostu wywrócił, ale sprawił, że ta gra przestała mieć sens. Ponieważ nagle za te rzeczy, które kosztują cię setki godzin po prostu klikania, żeby coś znaleźć, kosztują parę centów dosłownie. Był taki mechanizm, że oni tego nie uruchomili razem z grą, tylko uruchomili to chyba rok czy półtora roku później. I ludzie, którzy wiedzieli, że to wejdzie, zaczęli gromadzić wewnętrzną walutę, czyli złoto, za które możesz kupować przedmioty w tej grze. Nie od ludzi, ale w tej grze. Więc kiedy tylko się pojawił to ceny tego złota po prostu...
Spadły.
Ale no spadły, wiesz, po prostu pikowały tak, że twórca musiał ustalić sztuczny poziom, poniżej którego ta cena nie może spaść, co sprawiło, że ta cena była wyższa niż przedmiotów, które można było kupić za te złoto w grze samej, więc po prostu wypierdzieliło się to w ciągu...
Taki wirtualny eksperyment pokazujący, tak, jak to mogłoby wyglądać w realnym życiu.
Ale
w ogóle, jak to często
tak,
wygląda.
Ale często tak jest brak.
Jednocześnie coś, co było jakby z bardzo racjonalnego, jakby racjonalnej zasady, że jeżeli nie chcesz poświęcać tego czasu, to możemy albo spędzasz tak dużo czasu, że masz nadwyżkę tych przedmiotów, to możesz je wymienić za pieniądze z ludźmi, którzy mają tego czasu trochę mniej, chcą sobie skrócić drogę do czegoś. Momentalnie się stało to, że normalny użytkownik na tym, w tym auction house'ie stał się po prostu łowną zwierzyną płową dla spekulantów. Ludzie tam nie tylko spekulowali, ale spekulowali w ramach swoich prac naukowych, na przykład na uniwersytetach, i opisywali to później, do czego im się udało dojść, jak prawda sterując tymi cenami, po prostu doprowadzali do tego, że na przykład musiał na parę godzin wyłączyć twórca w ogóle to, żeby zstabilizować znowu ten rynek. Jest to po prostu absolutnie niesamowite. W końcu to wyłączyli,
wiesz,
po prostu.
Prawdopodobnie to było źle rozegrane w rozumieniu jakiegoś takiego przeanalizowania tego, czym była ta gra, mechanika tej gry, ale jednak mikropłatności same w sobie, tak, i wszystko to, co dotyczy tego, że ja mogę w aplikacji coś kupić, jest to dobro wirtualne, funkcjonuje, istnieje i rozwija się coraz lepiej, zwłaszcza wraz z pokoleniem Z, czyli typu TikTok, że nie wiem, coś sobie kupujesz w ramach...
Znaczy w ogóle, Fortnite, gadaliśmy
ale to jest,
o Fortnite,
to jest myślę, że wpisane raz, że w specyfikę pokolenia, a dwa w to, że na przykład Ja chcę zapłacić za coś szybko, żeby mieć jakiś efekt, który jest związany na przykład właśnie z pokazaniem się w sieci, zrobieniem jakiegoś show-off, czy to dotyczy, nie wiem, Instagrama, dotyczyłoby Instagrama, czy dotyczyło TikToka, czy czegokolwiek innego, tak? Znaczy za to dzieciaki są w stanie jakby, ludzie są w stanie potencjalnie zapłacić.
Nie? Ale to jest interesujące, bo okazuje się, że w ludziach jest potrzeba, za którą są w stanie zapłacić pieniądze do personalizowania swojego doświadczenia, bo tak naprawdę ten właśnie segment, który się pojawił, to są duże produkty, które dostajesz za darmo, które finansują właśnie te mikrotransakcje, które w większości są oparte o to, że możesz się odróżnić od innych. Czyli kupujesz sobie rzeczy, które pozwalają ci spersonalizować swoje doświadczenie. I tylko za to płacisz tak naprawdę. Wiadomo, że nie możesz płacić za rzeczy, które pozwolą ci uzyskać jakąś przewagę, bo to właśnie łamie balans tej rozrywki. Tak. Ale wystarczająco popularne są. Przecież kurde, był ten, kojarzycie...
No, to też w jakimś stopniu stygmatyzuje albo tworzy jakąś stratyfikację właśnie wirtualną, no bo potencjalnie można sobie wyobrazić, że są ludzie mniej uposażeni, ale którzy wciąż mają dostęp do danej aplikacji, telefonu, ale nie stać ich na to, żeby, nie wiem, kupować sobie. To trochę tak jak do szkoły idzie grupa ludzi i dlaczego jakieś były mundurki, tak? Albo dlaczego w niektórych miejscach są? No po to, żeby był rodzaj jakiegoś egalitaryzmu. W momencie, kiedy
to w ogóle mundurki moim zdaniem nie były złym pomysłem, tylko był, jak to zwykle u nas, był głupio wprowadzony.
Wiesz, to jest trochę jak ja patrzę z perspektywy rodzica w przedszkolu, tak? I są zasady, które mówią o tym, że na przykład dzieci nie powinny przynosić zabawek do przedszkola. Oczywiście one są łamane, albo na przykład jest jakiś jeden dzień wybrany, w którym one mogą, ale są łamane. I teraz przedszkole publiczne, bo nie mówię o prywatnym, jest jednak konglomeratem osób z różnych środowisk i faktycznie może to wyrządzać pewną krzywdę innym, i to nieświadomie te dzieci, bo to one chcą się pochwalić lalką i powiedzieć, bo to jest naturalna rzecz, która wynika z takiej potrzeby dziecka. Natomiast to już jest kwestia regulacji mechanizmu przez szkołę, przedszkole i rodziców, tak, żeby apelując do nich, żeby takich rzeczy nie robić, nie? I to jest zabawne, że to jest ta paralela pomiędzy światem rzeczywistym a tym światem wirtualnym, o którym mówiliśmy, gdzie jest ta wolna Amerykanka, gdzie ja uzbrajam siebie w jakąś taką zewnętrzną
powłokę,
która jest wyłożona pieniędzmi, tak? Ale jednocześnie są ludzie, których to nie stać, tak? Na to nie stać. I to jest też ciekawe z tego,
z drugiej strony,
ktoś
nie,
to zbadał, tak?
Ci ludzie nie marnują po prostu pieniędzy, ale o tych przedszkolach, które... Ja pamiętam, że jak ja byłem dzieckiem, można było w piątki przynosić swoje zabawki i z jednej strony wydawało, to był super dzień, z drugiej strony rzeczywiście to jest tak, że dla dziecka 3-4-letniego to jest trochę za wcześnie, żeby dowiedzieć się o tym, że...
Że jest ktoś biedny,
tak,
bogaty.
Chociaż... Że w ogóle jesteś... Ja rozumiem, że powinien się o tym dowiedzieć, ale nie w ten sposób. Nie po prostu, nie w ten sposób,
ja
że...
Dziecko jest w ogóle w stanie w tym wieku skumać. Taką...
Jest w stanie skumać.
To się zaczyna w taki sposób, bym powiedział. I to też nie jest wina tych dzieci, bo to nie jest jakby w żaden sposób przemyślane. Czyli to nie jest takie, jak już dojrzałego człowieka, refleksja na zasadzie, że są ludzie biedniejsi i bogaci, ale w takim trochę przemyślanym tonie. Tylko to jest na zasadzie... On ma gorszy samochód, on ma większy dom, on ma mniejsze mieszkanie. to się zaczyna w takim wieku, że, ale to jest trochę nieprzemyślane, nie? Znaczy to jest tam tak, gdzie to... porównania czarny kolor, biały kolor,
Moim zdaniem nie wynika to z motywacji, że te dzieci chcą się pochwalić. One przeważnie chcą zabrać kawałek domu do przedszkola, nie? Tak. Albo zabrać coś, co bardzo lubią, żeby móc się pobawić
w przedszkolu. To jest na zasadzie, ja byłem pierwszy.
No, to bardziej, ale a nie, że to jest takie, że zobaczcie, ja to mam wrażenie, że tak małe dzieci jeszcze nie mają tego tak bardzo ugruntowanego, albo nie robią to ze złych, powiedzmy, pobudek.
Tak. Bo my tacy jesteśmy w początku śli. O, przepraszam, to nie dało.
Nie, no właśnie, mi się wydaje, że raczej jest odwrotnie, że to bardziej, kto tam, nie wiem, Rousseau, czy to był ten, że człowiek się raczej rodzi czysty.
Toro. Natomiast ja mam takie pytanie. Czy wy się uważacie za prekariuszy, czy jak to jest ta druga? Prekariat i salariat, czy salariuszy?
Znaczy generalnie ja nie kumam, czemu mówi się na ser salami, ale jakby bo to ani dziur nie ma, ani...
Ale no znacie te pojęcia, czy nie?
Nie.
No dobra, prekariat to jest określenie, które odnosi się do wszystkich, którzy są zatrudnieni na tak zwanych elastycznych warunkach, tak? On zrobił karierę w ostatnich latach, bo wszystkie te ruchy takie, które były ruchami buntów społecznych, nieustrukturyzowanych, tak? Które nie podczepiały się pod partię. Które jakby...
Czy jesteś w stanie to jakimiś prostszymi słowami ubrać?
No na przykład umowy śmieciowe, tak?
Okej. Okay. Którzy nie są tak zatrudnieni, tak?
Którzy są, to jest prekariat.
Okej. Okay. Czyli wszyscy ci, którzy
są. Okay. I to wiadomo, że to rośnie, tak? Bo wiemy, co się dzieje. I dlatego to się wiązało właśnie z pojęciem tego ryzyka i niebezpieczeństwa i niepokoju.
Okej, okay, że jak cokolwiek im się wysa, to mają naprawdę
przerąbane. Oni nie inwestują, oni nie myślą o przyszłości, bo nie wiedzą, co się stanie w przyszłości. Dlatego, że nie są zabezpieczeni przez państwo. Państwo ich nie chroni. Mają umowy właśnie elastyczne, które są wymuszone przez kapitał, przez biznes. W związku z tym zaczęły być te wielkie ruchy społeczne, w Grecji, no nie tylko, no były te ruchy, które oczywiście później próbowały się jakoś instytucjonalizować, tak? Czyli one jakiś miały taki mariaż z partiami politycznymi, ale na początku to było bardzo anarchistyczne, tak?
Okay.
Młodzi ludzie, często wykształceni, którzy byli...
No nie, tak, bo to...
No i to jest jedna, a druga...
W Hiszpanii jest chyba tak, że ludzie... Bezpośrednio po edukacji, w tym przedziale wieku bezpośrednio po edukacji chyba 30% jest w ogóle niezatrudnionych i nie przewiduje, że miał być zatrudniony w ciągu chyba w najbliższych 5 lat, więc po prostu przesrane.
Tam była ta partia, jestem słaby z hiszpańskiego, ale znam jedno słowo, żona mnie nauczyła, Podemos Pagar con la Tarjeta, czegoś tak, czy można płacić kartą, więc tam jest partia, która się nazywa Podemos, właśnie możemy, tak? I oni właśnie też byli z tym, tego ruchu prekariuszy. I na drugim, na kontrze tych prekariuszy jest ten salariat, czyli ci, którzy mają umowy, tak jak pewnie kolega, no podejrzewam, ten też kolega, no, że umowy, no jakie są, o pracę, tak?
Nie, to ja nie pracuję na umowę o pracę.
Czyli jesteście prekariuszami, no to dobrze, no to dzień dobry. jesteśmy na tym samym wózku.
Znaczy, to jest w ogóle, jeszcze coś tam tutaj dopowiedzieć?
Nie, już idę.
Bardzo dobrze. Nie, bo to, wiesz, ciekawa sytuacja jest taka, że generalnie wybór umowy na B2B, przeważnie to się jakby pracownikom sprzedaje, że no będziesz mógł sobie odliczać VAT, tutaj sobie będziesz fakturkę.
To jest w tym najgorsze, że
a zobacz,
ile
pojawia się kosztów w ogóle roku księgowych, czas, który musisz na ten...
Tak, dokładnie. I teraz opcja
to
jest taka.
To jest przedstawiane jako takie, że no stary, no nie ma opcji. Albo ty tam wyjdziesz naprzeciw, albo nic z tego, nie? Jak chcesz w ogóle mieć jakieś normalne warunki, które są wynagrodzeniem uczciwym za twoją pracę, to zdejmij z nas wszystkie te zobowiązania.
Firma generalnie podchodzi do tego tak, że no dobra, to albo dostajesz umowę o pracę, albo B2B, co nie daje ci wybór i podejmiesz ten wybór, co nie tak, że okej, okay, faktycznie, tak, ja mam te koszty, w sumie sobie biorę fakturę na paliwo, nie wiem, jakieś
niepierdo.
Tak, ale też właśnie, i tu jest właśnie pies pogrzebany, bo jeśli ktoś jest na tyle ogarnięty, albo po prostu pracowity, whatever, ma ambicje, że coś robi sobie jeszcze dodatkowego, to moim zdaniem to jest dobry wybór.
Tak, ale tu w większości przypadków wiemy o tym, że to są działalności gospodarcze, które powstały tylko pod
wystawiasz jedną fakturę w miesiącu, ale masz księgowego za to.
Jak ja sobie patrzę z perspektywy lat, no to kiedyś, nawet jeszcze, no bez przesady nie jesteśmy tacy starzy, chociaż ja zawsze mówię, że jestem stary, ale to kiedyś jakby w ogóle nie było pojęcia.
Nowy rok, nowy kołbas.
Ale słuchajcie, nie było takiego pojęcia a propos tego zatrudnienia takiego bardzo elastycznego, właśnie umowy o B2B. To w ogóle to było absurdalne. Była umowa o pracę i to było logiczne, normalne, nawet w mediach wtedy. To dopiero później, po jakimś czasie, I teraz to jest w ogóle to jest norma, nic
najlepsze jest to, że to nawet się w publicznych mediach dzieje. Że nawet w publicznych mediach wypchnęli wszystkie, praktycznie poza związkami zawodowymi, które moim zdaniem są w pewnym stopniu współwinne tej sytuacji, w tym modelu, który u nas i w dzisiejszych czasach funkcjonuje. Poza ludźmi zamurowanymi w związkach zawodowych, nikt nie pracuje na etat, wszystko zostało w publicznych spółkach wypchnięte na zewnątrz i tak naprawdę zaczyna być tak, że jedynymi jednostkami, które zatrudniają na etat, to jest sektor publiczny, czyli, nie wiem, tam samorządy i wszystko to zgromadzone wokół tego, no wyłączając media publiczne właśnie, że to w ogóle zaczyna być niespotykane. Przecież wiesz, umowa zlecenie, to ja to czytałem ostatnio, że umowa zlecenie została w ogóle wymyślona dla jakiejś rzadkiej sytuacji, że ktoś, nie wiem, prowadzi sklep na przykład i chce w ten sklep czasowo, żeby ktoś nim inny zarządzał, to wtedy z nim podpisuje umowę zlecenia. On po prostu umowę zlecenia się podpisuje, bo jest mniejszym obciążeniem.
Bo teraz jakiś przepis, że nie można do tej samej osoby wykonywać zlecenie dłużej niż pół roku, potem musi zmienić się.
Dobra, wiesz to, Marcin, teoretycznie w ogóle prowadzenie działalności, w ogóle wykonywanie pracy, która ma wszelkie znamiona umowy o pracę na umowie nie o pracę, teoretycznie jest nielegalne.
Chyba nie? Generalnie wszyscy w tym pomieszczeniu mogą zgodzić się.
No tak, to jest to fikcja.
Jakie są nadużycia w ogóle tego przez wielu pracodawców. Jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć
tutaj dla wszystkich.
Dobrze, tak się składa, że mam tutaj jednego doksa, którego przygotowałem na tę okazję.
Masz taki folder jak Michał Sadowski? Kwity na tak. Pracodawców.
No, zobaczymy właśnie, jak działa ten jego monitoring podcastów.
Odezwał się tam.
Widziałem.
Ale ja w ogóle później pomyślałem sobie, przepraszam, taki mały ekskurs, sobie, że może on pomyśli, że to jakieś że to jest taka chamska ironia, bo przecież on ma te problemy z Facebookiem, więc myślałem sobie, że wiesz.
O Boże.
Brand 24 wprowadziło monitoring podcastów, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi ostatnio. I...
Dla wyjaśnienia, podcasty to jest właśnie to, czego słuchacie, znaczy podcast.
Tak, now you know. Teraz tak, jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć i niech każdy młody przedsiębiorca weźmie sobie do serca. Jeśli wasz przyszły pracodawca oferuje wam umowę B2B, czyli założenie działalności.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Dokładnie. Fakturki, kawka, paliwo, odliczysz sobie. To pamiętajcie, otwieracie działalność i macie wtedy preferencyjne warunki i to ma być kasa dla was. To nie ma być tak, że faktura jest pomniejszona, którą wystawiacie o tą kwotę. Macie wystawiać tak, jakbyście mieli normalne warunki i bądźcie, kurde, cwani. Znaczy cwani, po prostu walczcie o swoje i niech nie będzie tak, że jakiś ktoś zyskuje na waszych przywilejach. Dziękuję, pozdrawiam bardzo.
Doradca podatkowy, magister...
Zygmunt Śruba.
W ogóle rodzi takie śmieszne sytuacje, że przecież w różnych takich statystykach prowadzonych przez jakieś, wiesz, jednostki tam Unii Europejskiej czy ONZ-u, Polska jest krajem ludzi niesamowicie przedsiębiorczych, nie? Bo jeżeli się nie bierze pod uwagę realiów, to u nas po prostu nastąpiła jakiś czasem eksplozja ludzkiej przedsiębiorczości. Co prawda większość tych firm zatrudnia tylko jedną osobę i nie rozwija się przez lata.
I czasem upada.
Tak. I czasem upada tak, że upada na przykład na dwa lata, a później ten jeden klient, który dostarczał, się zmienia i znowu wznawia tą działalność.
Słuchajcie, ale to wiesz, to właśnie wszystko też prowadzi do tej dużej dysproporcji, jaka jest, czyli rzeczywiście jest grono, jakieś niewielkie grono ludzi, którzy zyskuje, no bo to jest trochę jak, znowuż lecąc pewnymi ciekawostkami, pułapka maltuzjańska to się nazywa, czyli to jest, że ten system, który polega na tym, że jak jest coraz więcej ludzi bo bogatych, to się rodzi chyba coraz większa populacja, czyli demografia wzrasta, ale jak wzrasta demografia, to więcej ludzi musi dzielić dobra. Mm-hmm. Więc tak naprawdę wszyscy na tym tracą, bo są coraz biedniejsi. Co prawda ktoś tam później obalał tego maltuzjańską pułapkę, ale paradoksalnie trochę coś w tym jest. Czyli zawsze musi być tak, że jest jakaś grupa, jakkolwiek to turystycznie brzmi, bogatych po to, żeby byli inni biedni. Więc jak ci bogaci są coraz bardziej bogaci, to jest jasne, że ta grupa biedniejszych będzie się powiększać, nie?
Jeszcze to jest ta kategoria motywacyjnego bezrobocia też, że pewien poziom bezrobocia jest naturalny i nawet pozytywny w pewnym stopniu.
A propos słowa motywacja, właśnie, to jest, kurde, jedno z kolejnych kłamstw, że tak powiem, młodych przedsiębiorców. Mówienie i wymawianie, jak są wszyscy ci, kurde, coachingowi guru, którzy wymawiają, że dasz radę, otwórz firmę, zrób, kurde, i za swoje marzenia.
Ale to jest wszystko jakiś rodzaj też pewnej propagandy, tak?
Która ale w ogóle jest, jak może się... tak, wiesz, ludzi, kurde, wiesz, że ludzie sprzedają swoje całe majątki i mówią, a dobra, to sobie, a otworzę sobie ten food truck, ten z naleśnikami.
Ale wiecie, jeszcze taki mały ten, bo czytałem taki artykuł, w którym była mowa o Adamie Smithie. tak, mhm. który jest takim guru w ogóle, którym zresztą jest guru dla liberałów, no takich tak, liberalnej ekonomii, wolnorynkowych takich postulatów. Natomiast paradoksalnie, ja o tym nie wiedziałem, trochę rzuciło mi to światło na ten kącik, że Adam Smith w tych czasach, w których on żył, on oczywiście mówił o deregulacji pewnych rzeczy, żeby więcej było swobód i tak dalej, ale mówił o tym i od początku to podkreślał, że tak zwana wtedy to była, powiedzmy, ta ekipa kupców, czyli naszych dzisiejszych, powiedzmy, przedsiębiorców, ale tych prawdziwych, mhm. nie takich jednoosobowych, to jest grupa, która zawsze będzie dążyła do ciemiężenia, który zawsze. On to podkreśla, bo to jest po prostu wpisane w ich jakby założenia, tak? Czyli zawsze będą chcieli powiększać swoje bogactwo. To jest to, dlaczego się narodziło niewolnictwo, etc., etc. Więc trochę zakrzywiono też to, co Adam Smith mówił, że musi być rodzaj jakiejś opieki czy sprawowania kontroli nad tymi najbogatszymi, bo w innym wypadku temat odjedzie i spowoduje, że dysproporcja wywoła bunt społeczny, tak? Bo prędzej czy później ci ludzie po prostu wezmą, tak jak kiedyś kosy, to tym razem wezmą trochę inne rzeczy i wyjdą na ulicę.
Przechodziliśmy zasadniczo do wszelkich społecznych zawieruchów, które później prowadziły do ekstremizmów. Często prowadził właśnie taki jaskiniowy, dziki kapitalizm, nie? To znaczy...
Który notabene jest cały czas w kryzysie. Bo wiesz, jakby tutaj mówiąc, że Żyżka, no kapitalizm jest od samego początku jakby w stanie kryzysu, bo cały czas dąży do wzrostu.
Demokracja jest w stałym kryzysie, nie?
No, demokracja jest...
Powiem wam, że ten pierwszy odcinek w tym roku to jest grubej
jest,
rury,
jest w kryzysie, ale to, ja myślę, że to jest jedno...
To ja nie chciałem aż tak górnolotnie, ale przepraszam, Kuba, tak.
No ale jest, znaczy to, co powiedziałeś, ma znaczenie i zresztą jest powiązane dokładnie z tym, co powiedział też Marcin, bo jakby kapitalizm lubi się usprawiedliwiać właśnie tym, że w jakimś sensie właśnie jest w kryzysie, bo dąży cały czas do tego, żeby się powiększać kosztem innych,
no.
a z kolei ta jego droga powoduje, że demokracja jest coraz bardziej... manipulowana, tak naprawdę. My potencjalnie żyjemy w demokratycznych państwach, ale jakich my mamy swoich reprezentantów? To się powoli zmienia, tak? To się powoli zmienia, bo między innymi właśnie te ruchy trochę, jakkolwiek je nazwiemy, prekariuszy, takie, które wcześniej nie istniały, które się organizują właśnie w taki sposób, jak podam tu przykład, to nie chciałbym, żeby to ten, tylko podam jako przykład, powiem, że tak jak cookies, który chce być ruchem, tak? Nagle powstały ruchy, tak? Wcześniej nie było, czyli były partie, teraz nagle ruchy, które one nie chcą...
No wiesz, bo pojęcie partii się tak obrzydliwe stało ludziom, że jak zakładasz partię i się zastanawiasz, jak ją nazwać, to myślisz sobie, nie nazywaj mi partią.
Ale wiesz, kiedyś byli tak zwani zawodowi politycy, wiele lat, a teraz coraz częściej się pojawiają takie osoby trochę, wiesz,
okay,
które
no tak.
Był rolnikiem, zostaje politykiem, nie?
Co się stało z Palikotem w ogóle?
No, wrócił do biznesu, nie? No, tak, nie wiem, przy tych 2015 roku wyborach on zatopił w zasadzie SLD, bo się podzielili...
A propos jego biznesu.
Rozdzielili się, więc podzielili też elektorat i zasadniczo on miał taki projekt polityczny, który zweryfikowały wybory, takiego bardzo... obyczajowo lewicowego ruchu, który dostał jakąś znikomą ilość głosów, no i nikt nie był zainteresowany współpracą z nim, więc on tam się, wiesz, na jakichś marginesach pojawia. Między innymi Janusz Palikot jest chyba ostatnią osobą, która prowadzi bloga na temat.
Jeszcze kiedyś, nie wiesz, że tam już nie ma
tak,
ruchu,
właśnie tak. To chodzi, że kiedyś na temat przecież miał być taką platformą blogową.
User-generated content.
Tak, i byli tam, nie wiem, Kwaśniewski, różni, tam mieli być właśnie Środa, wie, i od lewa do prawa.
To jest trochę taka była, jak osoba, był salon bloga,
są 24, tego, ale dalej.
Jak się nazywa ten?
Zaręby?
Nie.
Jankiewicz? Nie.
Strzelaj dalej. Salon 24 to jest ten jeden, ale nie pamiętam jego imienia i nazwiska, który jest twórcą tego i taki
Jankę.
Prawicowy.
O. Tak.
Igor, tak?
Mhm.
No. Także wiecie, no z tym takim naszym świecie żyjemy specyficznym i tutaj jeszcze się dokłada jedna fajna rzecz, no, taka, której absolutnie nie czytałem i chyba raczej nigdy nie będę miał siły przeczytać, ale z uwagi na to, że to się pojawia też w takiej nowomowie czy narracji politycznej nawet w naszym kraju, bo premier nasz też się odwołuje do tego, nazwijmy to, myśliciela ekonomicznego, czyli Pikettego. Okay. Więc Piketty to tam, nie wiem, 1700 stron tego dzieła mają, tam kapitał XXI wieku i teraz wydał nowy kapitał, który też ma chyba z 1200-1300 stron, nie wiem, czy to już jest w Polsce dostępne, ale on, z takich ciekawostek, on na przykład postuluje, żeby diametralnie ograniczyć bogatym dostęp do bogactwa, czyli przykładowo, jak jesteś właścicielem firmy nawet jakiejś, to nie możesz mieć 60% udziałów albo 70%, możesz mieć maksymalnie 10% udziałów. wiesz, żeby zrobić takie kosmiczne
przetasowania.
Kosmiczne przetasowania, albo na przykład, że no, opodatkować, czyli skala podatkowa typu bogaci 90%, najbiedniejsi tam 1%. Tak.
Okay. Ja słyszałem też taką, taki pomysł, żeby w ogóle zamiast zrobić płacę minimalną, zrobić płacę maksymalną.
Żeby, tak, no, żeby możesz najwięcej tyle zarabiać.
Tak.
Czy wiecie, bo to też ten mariaż demokracji z kapitalizmem prowadzi do tego, że tam w Stanach jest takie hasło no taxation without representation, nie? Że w momencie, kiedy płacisz podatki, no to to cię czyni częścią tego społecznego układu i twój głos musi zostać wysłuchany. Więc naturalnie prowadzi to też do tego, że ci, którzy najwięcej łożą na ten projekt, uważają i skądinąd pewnie, patrząc na to tylko jako na takie proste równanie, zakładają, że mają, że powinni też mieć większy wpływ. A jako, że mają większe środki, to też ten faktyczny wpływ. Dlatego dla mnie wszelkie...
No i tutaj jest ten uroboros demokracji i kapitalizmu.
Która jest po prostu... Uroboros. Nie jest demokracją, że tak powiem... która zakłada jakiekolwiek porozumienie czy głos z ludem, tylko tak naprawdę z mniejszością, jakąś tam taką...
No ale, ale mamy eksperyment właśnie, który jeżeli elitą. Go wirus, ten jakiś kurczaka czy ten korony nie zabije, to zapowiada się na to, że na razie odnosi sukcesy, czyli liberalny kapitalizm bez liberalnej demokracji. I zasadniczo... teraz, jak na to patrzymy, to wszyscy sobie zdają sprawę, że rzeczywiście to może ma sens, bo kontrolujesz ten czynnik ludzki, nie pozwolisz mu się wychylać,
właśnie,
a z drugiej strony...
Wiesz co, ej, bo to też jest dobry klimat z Chinami, a propos, bo przecież były te protesty w tym
Hongkongu,
które były no, pacyfikowane w dość...
Bezpośredni
sposób, jak na obecne lata. I teraz tak, bo o tym jest mówione, o tym się słyszy, o tym się czyta, to się widzi. I ja w sumie takie pytanie było w mojej głowie, ale to było bardzo ciekawe, że tak w ogóle, jak to? Co, nie? Jakby, co się dzieje, że generalnie nikt tam jeszcze nie zapukał i nie powiedział, no dobra, czas się uspokoić. Więc...
Ale do tych protestujących zapukał się do tych.
To chyba się zdarzyło właśnie, ale...
Nie, do Chin.
Okay.
Grubo.
Ja myślę, że wiesz.
Nie, poczekajcie chwilę. Opcja jest taka, że generalnie przez ostatnie lata, i to zaczęło się jakby nieprzypadkowo z polityką Trumpa, która generalnie przyciągała wzrok całego świata na to, co on od Janie Pawła, robiła bardzo ciekawe zabiegi. W Europie kupiła parę portów. Jakby zadbało. Chiny. Chiny kupiły porty w Grecji, w Portugalii, chciały kupić w Holandii, ale wtedy generalnie Unia Europejska powiedziała moment.
W Holandii czy Królestwie Niderlandów? Czy
jak już ten, już jest rata?
No już jest. Oficjalnie się tak nazywają.
O, no. Jesus. Ale się wygłupiłem.
Natomiast... Nie ma takiego państwa.
Chiny wykupiły, dlatego.
Czechia.
No, ale Chiny kupiły dużą część w ogóle przemysłu wody pitnej w Australii.
I dobry pomysł.
No właśnie o to chodzi, że wiesz, oni generalnie w międzyczasie, kiedy cały świat patrzy się na Stany Zjednoczone i swojego tego głośnego kanarka, który tam działa, też zaczęły robić na przykład... kolej, tak, która transportuje
do Europy szybko.
Tak, notabene, która omija Indię, ponieważ Chiny do końca nie do końca lubią Indię. I teraz jak powiedziałeś to, że jest właśnie zaawansowany kapitalizm bez tak naprawdę demokracji.
Ma'am, listen to me!
Oj, to jest też o tym kiedyś możemy porozmawiać, trzeba potem Jakubowi ten podrzucić. Chiny generalnie strasznie mądrą politykę uprawiają, jeżeli chodzi o ten właśnie rozpędzony kapitalizm i u nich, wiecie, jest masa.
Oni walczą właśnie niewidzialną ręką rynku. No, oni walczą
oczywiście.
W sposób narzędzi ekonomicznej po cichaczu, przejmując wpływy. Nie?
Ale co się dzieje? Przecież zobaczcie. A, i kolejna sprawa, a propos tego, takich pokus. Skubany AliExpress. Przecież tam są grosze, tam kupujesz, wiesz, najbardziej zbędne do życia rzeczy, tam możesz kupić sobie, nie wiem, jakiś klips na słuchawki w kształcie, nie wiem,
Wojciecha Jaruzelskiego,
na przykład, co nie, i sobie myślisz, tylko złotówka. Ale to leci. I tak jest, wiesz, tysiące osób, już pomijam fakt, bo akurat to jest bardzo jakby zacieśniony ten przykład.
Ale równie dobrze, wiesz, na wszystkich tych obszarach, bo miałem, że TikTok, który przecież...
Ale
już zaczynają rozmawiać o tym, że w Stanach Zjednoczonych oni może będą ograniczali w ogóle jakoś tak systemowo tego TikToka.
Przyszło, ja nie wpuściłem.
Huawei. to samo, tak? Więc doskonale wiedzą, jak tutaj efektywnie działać. Ja się śmiałem trochę, bo...
To ma też drugą stronę, o której się nie mówi, że jakby podwaliny tego chińskiego i jakby rynek wewnętrzny w Chinach jest... Jest taki gościu, który mieszka w Chinach i on opowiada o tym, co się dzieje i mówi, że tak naprawdę ostatnie lata dla Chin... Nie, jest z RPA. Ostatnie lata... Nie, jest Afrykanerem, tak? Ale okay. mieszka w Chinach, ma żonę.
Chyba widziałem go właśnie produkcję, że był pan z Afryki.
Nie. Ale że ostatnie lata były ciężkie, ponieważ bardzo wiele inwestycji, które sprawiły i wytworzyły ten obraz Chin jako kraju sukcesu i które napędziły też pewną koniunkturę, tak jak te miasta, które wyrosły w ogóle z niczego, te specjalne okręgi ekonomiczne, one przeżyły tyle, że widać, że... Proces ich budowy, który kompletnie nie stawiał na jakość, tylko na szybkość, ilość i szybki zwrot z tej inwestycji, sprawiły, że po tym czasie, po tych powiedzmy 20 latach, to wszystko zaczyna się obracać w ruinę, że na przykład Chiny mają gigantyczną bańkę nieruchomości, że tam buduje się nie osiedla, ale dzielnice wręcz całe, które stoją kompletnie puste, ponieważ nieruchomości są najlepszą inwestycją, bo ciągle rosną ich ceny, zwłaszcza w tych miastach, nad którymi roztacza swoją opiekę rząd, że tworzy tam tą specjalną strefę ekonomiczną. One w ciągu paru lat po prostu są takie, że nikt by się tam nigdy nie wprowadził, jeżeli by nie musiał, ale sztucznie jest utrzymywana wartość tego, no bo w momencie, kiedy to by został rzeczywiście uwolniony, to by był kompletny krach tego rynku. Więc to nie jest też tak, że Chiny w tym modelu
mają
one
swoje problemy.
Mają bardzo duże problemy.
Ale o tych problemach też często nie wiemy, mi się wydaje.
Tak, no bo to właśnie chodzi.
To jest system autorytarny.
I tak? Że ten Xi Jinping, Kubuś Puchatek, bardzo mocno dokręcił...
Nie wypuścimy tego. Sorry.
No właśnie, coś sądzę, że w Chinach nas, wiesz, zbanują.
Czekaj. Ten mikrofon made in China, cholera.
Bardzo mocno dokręcił...
Co za typ w mundurze?
No, sorry!
Jednak nadal jesteśmy w Europie, więc mam nadzieję, że można tak mówić.
Oni bardziej subtelnie by nas zabili.
Bardzo mocno dokręcił taką obyczajową, kulturową, polityczną
siłę. To nie jest przypadek, że ta korona. Że ta korona ma być po prostu dotrzeć.
Wraca do
ma... Gdzie było zabójstwo tego brata Kim Jong-una?
W Xinjiangu.
Nie, na jakimś lotnisku.
No ale właśnie w którym kraju? Ale kojarzycie to nagranie? Kobitka do niego podeszła z tym...
No, ale to przecież to też były laski, które po prostu jakoś im zagrozili śmiercią, że to one nie były agentami służby bezpieczeństwa, tylko zostały zmuszone do zrobienia tego. Że miały do niego podejść i mu psiknąć tym w twarz, bo inaczej coś tam, nie?
Bo inaczej wyłączą TikToka.
Bo TikTok to jest chińska firma.
Tak.
No to
najpierw było Musical.ly, potem TikTok.
No to tak, to jeszcze...
Dwa czy trzy lata temu Unia Europejska przestała wydawać raport a propos łamania praw człowieka w Chinach.
Bo musiała cały czas powtarzać, tak?
Właśnie o to chodzi, że wiesz, że bodajże Portugalia i Grecja powiedziała, że w sumie nas to nie interesuje, bo Chiny nam pomogły ekonomicznie i jakby my tego nie chcemy czytać. No, słuchajcie, jak człowiek patrzy tak w big picture, bo z jednej strony wiesz, to co mówisz, co nie, że no oni budują, kurde, drogi z, wiesz, żwiru i po prostu jakichś tanich materiałów bardzo szybko wzrastają, no z drugiej strony jednak te ich wpływy widać dookoła świata.
No, zwłaszcza w Afryce podobno. W Afryce są miasta, tak, które zostały zbudowane praktycznie za chińskie pieniądze.
Ponieważ elektrownie, w ogóle jest cały rynek w Wielkiej Brytanii. Jest, Chińczycy robią inwestycje w ten, energię atomową. Jeżeli chodzi o Afrykę, to mają tanie produkty. Europa mówi, kurde, średnio, co nie? Ameryka mówi, średnio. Afryka?
Oczywiście, give me more!
Oczywiście, oni robią z Afryki rynek zbytu
swoich produktów. Ale słuchaj, Europa bardzo chętnie korzysta. Niemcy podpisują z nimi globalne umowy i nie mają problemu, mimo że Niby jest jakiś też rodzaj sojuszu z Stanami Zjednoczonymi. Polska też wchodzi na drogę 5G, która jest kompletnie jakby technologią.
Dobra, piszcie w komentarzach, co myślicie o wpływach Chin na ekonomię światową.
Że ja nie mam problemu z tym, żeby pojawiło się u nas więcej przyjaciół chińskich i może nas by skolonizowali, byśmy mieli taką na przykład jakąś państwowość trochę chińsko-polską. Czemu? No, myślę, że byłoby ciekawe. No. Jestem otwarty na różnego rodzaju propozycje Baidu chińskie.
Badu chińskie?
Nie, Baidu.
Dlatego powiedziałem Baidu.
Kuba się ustawia w takim, jak w Simpsonach jest ten dziennikarz telewizyjny, który jest jakiś taki odcinek, że Homer leci w kosmos i tam, nie wiem, mrówka się dostaje przed kamerę czy coś i wszyscy myślą, że to wielkie mrówki z kosmosu atakują i on siedzi w telewizji i mówi, że we welcome our ant overlords, nie? To Kuba to
też się w tej roli ustawia. Przygotowanym.
One step ahead.
Ktoś później będzie, wiesz, szukał różnych haków, no przynajmniej tutaj będzie element, który będzie moją kartotekę trochę czyścił.
Ale ja sobie tych ciekawostek trochę przygotowałem i taka jedna z tych, które by pasowała nawet do tego, o czym mówimy, o wymywaniu z pieniędzy różnych grup społecznych, to jest albańska rewolucja piramidowa. Słyszeliście o tym?
Nie.
Jak, o Albanii? Jest taki kraj?
Jak Albania w 92 roku odzyskała niepodległość, czy w zasadzie no, przeszła na drogę demokratyczną, powiedzmy, to większość ich ekonomii była oparta o to, o gastarbeiterów, że rodziny, ktoś z rodziny pracował w Grecji, pracował gdzieś w Niemczech, w Europie i wysyłał pieniądze do kraju. A w kraju nie było kompletnie w co inwestować. Więc pojawiły się piramidy finansowe typu, no tak jak u nas, nie wiem, był Amway, czy takie, że wiesz, inwestujesz w jakiś pakiet i jak pozyskasz kolejnych ludzi do tego, to dostajesz zwrot pieniędzy. Tam urosło to do takiej skali, że te piramidy finansowe nie tylko zaczęły być oficjalnie wspierane przez państwo, ale czołowi politycy zaczęli tworzyć własne. I w momencie, kiedy się sprawa rypła, to była centralnie akcja taka, że dwie największe załadowały kasę na motorówkę i odpłynęły po prostu przy zachodzie słońca i doprowadziło to do gigantycznego krachu i chyba redukcji gospodarki o 30%. A jednocześnie wszyscy, i doprowadziło do wojny domowej w kolejnym kroku, ponieważ wszyscy inwestowali po prostu za poklaskiem rządu i zachętą mediów w te rewolucje.
U nas też była taka jedna niedawno, nie?
Która? Bo było ich parę, no.
No niedawno.
A Amber Gold, tak? No wiesz, no, tak, dlatego też, bo to o to chodzi, że ludzie, nawet w gospodarkach, a nawet myślę, że w takich, nawet bardziej, są podatni na, wiesz, tego.
No, ale właśnie to jest też ta nasza dyskusja a propos właśnie mariażu takiego dzikiego kapitalizmu z czymś, co się nazywa demokracja, czyli z rządem, który macie chronić. Tam są różne sytuacje, oczywiście niewyjaśnione, nie wiemy jak, no ale to aż dziwne by było, gdyby nikt tam kogoś, jakaś czapa kogoś nie chroniła. Tak samo jak duże banki, o których nazw nie będziemy wymieniać, dopiero później teraz się za nie wzięli, tak, za ich dupska, a tak naprawdę cała skala manipulacji, w jakimś sensie wprowadzania w błąd konsumentów przez tyle lat, no to też nie był przypadek, tak, więc cały czas jest ten mariaż, więc trudno mówić o jakimś takiej demokracji w znaczeniu takim, że no musi być państwowość, która chroni cię w jakiś stopniu, tak, chroni cię przed tym dzikim kapitalizmem, nie wprowadza cię w błąd, bo to, o czym mówisz w Albanii, no to w ogóle ci ludzie nie byli w ogóle na to przygotowani, bo to w ogóle był taki, zakładam, transformacja. Że no, przychodzisz z jednego stanu, typu pasek kozy i nagle, wiesz, mam tu, wiesz, rynek się otwiera, tak? Więc
z drugiej strony świadczy to po prostu o tym, że do zdestabilizowania jakiejś gospodarki wcale nie dużo nie trzeba. Jakby to
trzeba,
nie jest,
no ale wiesz, nawet nasze państwo i nasza, nazwijmy to demokracja czy ekonomia, no też nie liczy aż tak długo, nie ma takiej długiej historii. Nawet jak się spojrzy na to, że bo jakbyśmy dzielili właśnie te grupy prekariuszy, oni też je dzielą na różne takie poziomy, tak? To masz na przykład tych, którzy byli, nazwijmy to starą kastą, czyli na przykład wywodzili się z takich tradycyjnych zawodów typu górnik, nie wiem kto tam jeszcze dalej.
No tak, te, które wytwarzały
coś. Które po prostu odjechały, nie ma tego, tak? Oni kiedyś...
No u nas problem jest taki, że dalej to jest właśnie, ale wiesz, nie ma za bardzo zapotrzebowania rynku.
Nie ma zapotrzebowania i coraz ich mniej będzie, więc oni też będą się czuli coraz bardziej wykluczeni, tak? Bo to było, nie wiem, z dziada, pradziada i tak dalej, więc to jest jakaś jedna grupa. Druga grupa w sumie prekariuszy, i to też było ciekawe jakby na to spojrzenie, bo rzeczywiście te kraje wysoko rozwinięte, może jeszcze to nie jest problem Polski, chociaż patrząc na Ukraińców powoli zacznie pewnie być. Mm-hmm. Natomiast to jest problem imigrantów, tak? Czyli to, że przyjeżdżają ludzie, którzy chcą pracować w danym kraju, A są traktowani, to są ci niewolnicy często, tak? I oni, państwo powinno też się jakoś o nich troszczyć, no bo oni oczywiście, tu przyjeżdżają. No. Oni często po prostu stają się tymi gorszymi i oni też będą narastać ich jakaś frustracja, tak? No bo przecież to, co się wiąże no, przez tymi ruchami terrorystycznymi i tak dalej, no to też poniekąd jest z tym związane.
Oczywiście,
tak?
Ale z obu stron się rodzi frustracja, bo rodzi się frustracja dokładnie również w lokalnym...
I to jest tak, że szukasz tak zwanego obcego, czyli na przykład te wszystkie nacjonalistyczne historie zaczynają, to trzeba znaleźć kozła ofiarnego, tak? To on to przecież ten, który mi przywiózł pizzę, tak?
They took więc, my job, no.
Jeszcze ta pizza była zimna, więc tym bardziej.
Kuba, mam jakieś doświadczenie chyba niemiłe.
No różnie bywa. Chociaż ja współczuję zawsze, ja mam problem. Ostatnio na przykład jak zamówiłem pizzę, to pytałem mojej żony, bo akurat mnie nie było w domu, wtedy przyjechałem. I mówię, kurczę, Ewa, zimno było, bo to zima. Znaczy Polska taka nie do końca.
Właśnie to chodzi,
ale,
że to
ale nie, ale było,
to...
ale wczoraj było zimno, czy wczoraj przedwczoraj nie pamiętam, kiedy zamówiliśmy tę pizzę.
No, okay, no. I mówię, zamawialiście?
Zapytałem. No ta pizzeria się nazywa Prima, coś tam Gusto, nie wiem.
Primavera.
Nie, nie, 4 minuty jeszcze panowie. Nazywa się Złoto Hiszpaniki, się nazywało teraz nazwy Placu Wilsona na Żoliborzu. Całkiem niezła.
Ja za 4 minuty wychodzę, więc jak będziecie dalej rozmawiać o nazwie pizzerii, to...
Pszenna ze składnikami wegetariańska i... No. Wchodząc, dobra, wchodząc tam w temat... Co chciałem powiedzieć? Właśnie już nie wiem. A, że chciałem... Od razu ją zapytałem, czy pan przyjechał na skuterze, rowerze, czy samochodem? Bo mi się go żal, pomyślałem sobie, że jak przyjechał na skuterze albo rowerze, to jestem właśnie częścią tego kapitalizmu skurwysnickiego systemu, nie? Ale na szczęście przyjechał samochodem, więc powiedziałem, dobrze.
A, więc go przyjęła się znaczy, do upadku
stać
tego,
go było, stać
do kryzysu
go było,
klimatycznego
tak,
się przyniosło.
No to spoko, inna sprawa, no, okay. Więc no. Wszyscy jesteśmy uwikłani. Jak będziemy rozmawiać o zwierzętach, no myślę, że to będzie ciekawe.
To inna sprawa, że żyjemy w czasach, gdzie możesz sobie zamówić jedzenie do domu po prostu, że ktoś ci przynosi gotowy posiłek do domu.
No i
to
co z tego,
jest...
że zarabia pieniądze, ale ma pracę, nie? No. No,
tak, to jest inna sprawa, że to jest w ogóle, na tym możemy zakończyć, że jedno z większych wypaczeń, które się wskazuje, że kiedyś praca była synonimem tego, nawet nie... Godna, wiesz, no to jest wartościujące. Nie, ale że praca była synonimem tego, że jak miałeś pracę, no to twoje problemy... tak, no byłeś w stanie się utrzymać. Teraz masz pracę i dalej nie jesteś w stanie się utrzymać.
Nie jesteś szczęśliwy, sfrustrowany. Tak się nie przebija
tak,
kłaki.
Tak jest.
Że często ludzie pracując w zawodach i w godzinach, które nie pozwalają im praktycznie na podjęcie nawet kolejnej pracy, zarabiają pieniędzy
tyle,
że...
Ale ty już nawet sam powiedziałeś, ten paradoks chowy polegający... Musisz pracować, żeby podjąć jeszcze inną pracę.
Tak.
A gdzie czas na relaks? Gdzie czas na to, żeby usiąść przed telewizorem?
Praca jest relaksem, musisz kochać, co robisz.
No tak. I w ogóle,
challenge'uj.
Ja mówię zawsze, że mi się wydaje, że nasze pokolenie będzie ostatnim pokoleniem takiej ultraproduktywności, że synonimem właśnie dobrej pracy i sukcesu w życiu jest to, że po prostu rzucasz się w pracę i oddajesz się temu absolutnie i że trafiają w ogóle do ciebie takie argumenty, że właśnie nie przynoś mi problemów, przynoś mi rozwiązania. Rzuć
nie
się
marzenia,
w ten, challenge'ujmy to, nie?
Bo to jest, nie ma problemów, są
tak,
tam
to jest absolutnie
wyzwania.
Jakby, mam wrażenie, coś, na co będziemy patrzeć za kilkadziesiąt lat i myśleć, że w ogóle czemu żeśmy się dali tak taką mamić i zmanipulować. Z drugiej strony mogę się mylić, nie? Ale nie... Myślę o tym dlatego, bo nie życzyłbym swoim dzieciom po prostu, nawet, bo to nie jest jakiś potworny kierat, ale mentalnie i to, jak ludzie się w to dają usidlać właśnie, po czym nagle po kilkudziesięciu latach wychodzą z tego i zastanawiam się, okej, a gdzie był ten cel, który w tym chciałem osiągnąć i jakby ta meta, na której jest jakiś puchar no, za to, bo po prostu przechodzisz cały ten proces i na koniec się okazuje, że no tak, to miało wyglądać po prostu i to jest jakby koniec tego eksperymentu.
Opowiedzcie nam wasze historie zniewolenia przez kapitalizm w komentarzach.
Gdyby ktoś nie słyszał, Kuba pod głosem Marcina powiedział smutno, metą jest śmierć.
Nie no, trzeba mieć trochę fanu z tego życia, to bez wątpienia, ale gorzej jak nie masz czasu na ten fan, tak jak powiedziałeś. Nie?
No tak, ale i tak wszyscy umrzemy, wiecie, wszystko co robimy jest tylko konstruktem, żeby właśnie tutaj odciągnąć naszą świadomość od nieuniknionej śmierci.
Natomiast, no ale to tak,
na zakończenie
to co mówiłeś a propos samej, zresztą ta teoria jest mega fajna, jakiejś moglibyśmy poświęcić jej więcej czasu, tak?
Teorii związania z fogą? Kurde, tak. Zajebiście.
Bo temat jest bardzo fajny. No. Natomiast ja powiem tak, na koniec, że chyba jest jakieś światełko w tunelu. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. My pociąg. Też czasem rozmawialiśmy o tym wątku, już on się przejawiał, czyli roboty, nie? Czyli co? Roboty, to, że nie będziemy musieli pracować.
A, jakieś tam, jak to było, universal income, te sprawy? Tak, możliwe. Tak. No dobra, na zakończenie Maciek, może powiedz nas, gdzie nasi słuchacze mogą nas usłyszeć.
Możecie nas usłyszeć na Spotify'u, na Google Podcast, a także na
Stitcherze,
na Spotify'u.
Ostatnio coś gorzej nas było słychać i na Google Podcast.
Na mobilnych właśnie badałem sprawę, ciekaw jestem, z czego to wynikało. Ale witamy was w każdym razie w 2020 i zostańcie z nami, słyszymy się za jakiś czas. Dzięki wielkie.
Pa.